Wyobraźmy sobie taką sytuację. Parzymy poranną kawę, spokojny poranek i nagle rozlega się dzwonek do drzwi.
Brzmi jak początek thrillera.
No w sumie trochę tak. Otwieramy te drzwi, a na progu stoi rycerz. Zakuły w pełną zbroję płytową, z mieczem u boku, ściąga hełmy i oświadcza, że jest naszym prapradziadkiem z czasów bitwy pod Grunwaldem.
Jasne, logiczne.
I że właśnie postanowił się do nas wprowadzić, no bo uznał, że czynsz w średniowieczu zrobił się jakoś koszmarnie wysoki.
Aha, dobra, skecz komediowy.
Dokładnie. Brzmi to jak totalnie absurdalny skecz. A jednak, i tu jest haczyk, do dokładnie takich samych, w pełni poważnych historycznych wniosków dochodziły ludzie, którzy postanowili czytać starożytne teksty, tak jak my dzisiaj czytamy, no wiesz, arkusze kalkulacyjne w Excelu.
Tak, to jest po prostu doskonały obraz tego, co się dzieje, gdy zderzamy dwa zupełnie różne światy pojęciowe.
Mm-hmm.
Bo z jednej strony mamy ten starożytny umysł, ten ich specyficzny sposób opisywania rzeczywistości, a z drugiej nasz, współczesny, ukształtowany przez rewolucję naukową, taki obsesyjny wręcz nacisk na matematyczną precyzję, na ścisłą chronologię.
I właśnie to zderzenie jest osią naszej dzisiejszej analizy. Będziemy się przyglądać takiemu fascynującemu skrzyżowaniu starożytnych tekstów biblijnych z archeologią, z historią, a nawet z matematyką.
Będzie sporo matematyki, to na pewno?
O tak. Opieramy się dzisiaj na niezwykle bogatym materiale, to jest transkrypcja akademickiego wykładu Roberta Van Noya na temat historii Starego Testamentu. A mówiąc ściślej, mówimy o pierwszych 11 rozdziałach Księgi Rodzaju.
Mm-hmm.
I naszą misją dzisiaj, jak to mam w zwyczaju mówić, rozłóżmy to na czynniki pierwsze, jest zrozumienie, co dokładnie się psuje, gdy traktujemy te starożytne teksty jak nasze dzisiejsze biurowe kalendarze.
Oj, psuje się bardzo dużo.
Właśnie. I co najważniejsze, chcemy pokazać, jak uwolnienie się od tej matematycznej presji, od tego Excela, daje nam takie prawdziwe olśnienia, takie momenty aha, które zmieniają perspektywę na to, jak teologia i nauka mogą absolutnie bez konfliktu współistnieć.
Żeby w ogóle dostrzec ten konflikt, o którym tu mówimy, musimy zacząć od tego wspomnianego matematycznego problemu.
Jasne, dawaj.
Badacze, tacy uczeni jak William Henry Green czy taki czołowy konserwatywny teolog B.B. Warfield, oni to analizowali już ponad 100 lat temu. Zauważyli, że kiedy my, współcześni, czytelnicy, patrzymy na rodowody w Księdze Rodzaju, powiedzmy w rozdziale 11, nasze oko od razu automatycznie widzi tam oś czasu.
No tak, no bo widzimy imię, potem miał tyle i tyle lat, kiedy urodził mu się syn, a potem żył jeszcze tyle i tyle.
Dokładnie. Nasz mózg po prostu od razu zaczyna dodawać te liczby w kolumnach, tworząc taką ścisłą chronologię dziejów, od punktu A do punktu B, bez żadnych luk.
Trudno nam się w sumie dziwić, no bo tak jesteśmy ukształtowani w szkole, prawda? Skoro widzę jasną informację, że osoba X żyła tyle lat, urodziła Y, no to w głowie momentalnie rysuje się prosta oś liczbowa.
Pełna zgoda. To jest absolutnie naturalny, współczesny odruch. Ale wykład, który analizujemy, punkt po punkcie wykazuje, że te liczby to w rzeczywistości nie jest żadna chronologia.
A czym są?
One wskazują jedynie na długość życia tej konkretnej osoby i na wiek, w którym ta osoba rozpoczęła prokreację w danej linii przodków. One nie tworzą zamkniętych, pozbawionych przerw ram czasowych.
Aha.
I żeby pokazać, dlaczego to dosłowne sumowanie jest takim wielkim błędem, wykład przytacza, no, wręcz szokujące wyliczenie, jeśli potraktujemy te rodowody jako ciągłą taśmę czasu, to od momentu biblijnego potopu do narodzin Abrahama mijają zaledwie 292 lata.
Czekaj, chwileczkę. Zanim uznamy to za jakiś totalny absurd, to zagram przez moment w adwokata diabła, dobra?
Śmiało.
No bo przecież w tych samych tekstach czytamy o ludziach, którzy żyli, nie wiem, po 800 czy 900 lat, taki Metuzalem i inni. Więc skoro te opowieści już zakładają, że proces starzenia wyglądał zupełnie inaczej, no to te 292 lata nie wydają się chyba aż tak nielogiczne, prawda? 3 stulecia to w sumie kupa czasu, żeby wygenerować kilka nowych pokoleń.
To jest bardzo trafne zastrzeżenie. bardzo logiczne z naszej perspektywy. Ale tu pojawia się ten haczyk. Problem wcale nie polega na tym, czy oni zdążyliby w tym czasie spłodzić potomstwo.
To o co chodzi?
Problem polega na tym, co taka matematyka, te 292 lata oznacza dla nakładania się na siebie ich życiorysów.
O rany, no tak.
Jeśli zastosujemy ten system bez luk, wychodzi nam czarno na białym, że Sem, czyli syn Noego, facet, który przecież na własne oczy widział potop, pomagał budować arkę, ten Sem żyłby tak długo, że bez problemu przeżyłby Abrahama.
Ojej.
A co lepsze, sam Noe żyłby jeszcze przez długie dziesięciolecia, kiedy Abraham już dorastał.
No i tu wracamy do mojego rycerza z początku. Czyli Abraham sobie rośnie, zakłada obóz, a stary Noe mieszka gdzieś tam w namiocie odok. Dosłownie jako jego współczesny sąsiad.
Tak, to jest dokładnie ten sam poziom absurdu wewnątrz świata przedstawionego. I co jest fascynujące, to tworzy po prostu potężny zgrzyt logiczny w samym tekście biblijnym. Bo Biblia nie daje nam absolutnie, ale to absolutnie żadnych wskazówek, że ci wielcy ocaleni z Arki wciąż funkcjonowali w świecie Abrahama.
No nie daje, jasne.
Pamiętajmy, skąd Bóg w ogóle powołuje Abrahama. Z Ur Chaldejskiego. To było starożytne miasto w Mezopotamii i środowisko, w którym tam żył Abraham, było na wskroś pogańskie. Zaczynali od zera w kwestii wiary w jednego Boga.
No tak, gdyby ta nasza ścisła oś czasu była prawdziwa, no to Abraham dorastałby w kulturze, po której normalnie przechadzali się żywi świadkowie Stwórcy i globalnego potopu.
Właśnie.
Jeśli Sem i Noe żyliby tuż obok, mając tę całą niesamowitą, potężną wiedzę historyczną, no to dlaczego Abraham miałby pochodzić z cywilizacji, która już dawno zdążyła całkowicie zapomnieć o monoteizmie?
Dokładnie tak. Ta logiczna układanka po prostu rozpada się pod własnym ciężarem. Matematyka biblijna traktowana jako ten taki arkusz Excela kompletnie nie zgadza się z narracją. To jest ten pierwszy wielki sygnał ostrzegawczy z naszego materiału.
Dobrze, czyli na poziomie samego tekstu sprawa wygląda krucho, papier tego nie wytrzymuje. Ale co się dzieje, kiedy weźmiemy do ręki przysłowiową łopatę?
Łopatę? Masz na myśli archeologię?
Tak, archeologię. Zaczynamy kopać w ziemię. Bo mamy te konkretne wyliczenia, prawda? Jeśli dodamy te wszystkie lata od Abrahama wstecz, ten wielki potop musiałby mieć miejsce jakoś tak około 2300 roku przed naszą erą.
Dokładnie, w tych okolicach.
No i co na to ziemia? Co na to ślady?
Tu zderzenie staje się o wiele bardziej, powiedziałbym, drastyczne. W wykładzie ten problem rozwoju wczesnych cywilizacji, mówimy tu głównie o Egipcie i wczesnej Mezopotamii, jest bardzo dokładnie omówiony. Ta wyliczona na sztywno data 2300 przed naszą erą nakłada się w czasie bezpośrednio na moment, w którym te cywilizacje już w najlepsze kwitły. Z badań stratygraficznych, archeologicznych, z warstw ziemi jasno wynika, że kultura egipska i sumeryjska rozwijały się płynnie i nieprzerwanie. No powiedzmy od 3000, a w niektórych miejscach nawet od 5000 lat przed naszą erą.
Czyli to by oznaczało, że wyobraźmy to sobie, mamy okolice roku 2300 przed naszą erą. Egipcjanie budują państwo, funkcjonują, robią notatki, handlują, a to nagle uderza w nich globalny potop. I oni tego jakoś w ogóle nie zauważają.
No właśnie, nie zauważają. Nie ma w tych miejscach absolutnie żadnych śladów globalnego przerwania ciągłości kulturowej. W tej warstwie osadniczej nie ma żadnej przerwy na wielką wodę.
I tu robi się naprawdę ciekawie, a dla niektórych wręcz dziwnie.
Oj tak.
Bo kiedy w XIX wieku nowożytna nauka zaczęła naprawdę intensywnie odkrywać te starsze od Biblii warstwy egiptologiczne czy geologiczne, niektórzy ludzie po prostu wpadli w absolutną panikę. Nasz materiał wspomina fantastyczną książkę Andrew Dixona White'a o wojnie nauki z teologią.
Tak, ta książka z końca XIX wieku to kopalnia anegdot.
Ludzie wykonywali niewiarygodne fikołki intelektualne, żeby tylko uratować tę błędną, zmatematyzowaną oś czasu, prawda? Opowiedz o tym panu Southallu, bo to jest po prostu hit.
To jest świetny przykład. Pan Southall w 1875 roku wydaje publikację, w której uświadamia sobie, że egiptologia jest problemem. Bo w Egipcie, patrząc na tę dosłowną chronologię Biblii, nie ma zwyczajnie czasu na ewolucję narzędzi od kamiennych po te bardziej zaawansowane, miedziane i tak dalej.
No nie ma czasu, no bo 292 lata.
Właśnie. Więc żeby chronologia rodowodów wciąż się zgadzała, on uznał, i to z pełnym przekonaniem, że w Egipcie po prostu nigdy nie było epoki kamienia łupanego.
Że co?
Stwierdził, że ci Egipcjanie zostali natychmiastowo stworzeni na arenie dziejów jako w pełni rozwinięta, zaawansowana cywilizacja.
Czyli tak jakby spadli z nieba z gotowymi rozwiązaniami architektonicznymi, wyrafinowanym językiem i technologią do budowy piramid w rękach?
Tak to mniej więcej brzmiało w jego teorii, że zostali od razu w pełni cywilizowani.
To jest niesamowite, ale wiesz co, to i tak blednie po prostu chowa się przy teorii Pala Gossego, Filipa Gossego. Nasz wykładowca też o tym wspomina.
O tak, teoria Ompalosu.
Właśnie. Gosse patrzył na te setki tysięcy lat zapisane w warstwach geologicznych, na te wszystkie skamieniałości, prawda? I on nie chciał odrzucić nauki, ale nie umiał też porzucić tego swojego kalendarza biblijnego. Więc co wymyślił? Teorię stworzenia z wbudowanym pozorem starości.
Mhm.
On uważał, wyobraź to sobie, że Bóg ukrył te skamieniałości w skałach, jak to pięknie ujęto, jak śliwki w pudingu, i że to Bóg celowo wyrzeźbił w górach fałszywe ślady po lodowcach, które przecież tam nigdy nie sunęły. To co?
Żeby zmylić współczesnych mu geologów.
Tak, on argumentował, że tak jak Adam musiał być stworzony z pępkiem, choć się nie urodził w naturalny sposób, tak Ziemia musiała być stworzona ze sztucznymi śladami historii, której nie było. Ale to jest obłędne. To dosłownie zrównuje bóstwo z jakimś podrzędnym fałszerzem antyków. Wiecie, takim facetem, który zbija z desek zupełnie nową szafę w garażu, po czym bierze łańcuch, tłucze tę szafę, rysuje ją, rzuca w nią garść kurzu i nawierca sztuczne dziury po kornikach, tylko po to, żeby oszukać rzeczoznawcę. Dlaczego? Dlaczego ludzie o potężnych umysłach czuli w ogóle taką potrzebę wymyślania tych niesamowicie skomplikowanych spisków geologicznych?
I odpowiedź na to twoje pytanie, która płynie wprost z analizowanego wykładu, jest moim zdaniem kluczem do całej naszej dzisiejszej podróży.
Zamieniam się w słuch.
Te wymówki, te fikołki z fałszywym wiekiem, one wszystkie brały się z jednego, fundamentalnego błędu, z narzucania starożytnym tekstom współczesnych naukowych i chronologicznych oczekiwań.
Czyli chcieliśmy, żeby starożytni byli nami.
Tak. Myśleliśmy, że oni robili to samo, co my. A tamci uczeni z XIX wieku tak twardo założyli, że rodowody muszą być precyzyjnym kalendarzem, że kiedy nauka pokazała, że ten ich kalendarz się sypie, to oni zamiast zakwestionować własne czytanie tekstu, woleli zakwestionować otaczającą ich rzeczywistość fizyczną.
No dobra, więc jeśli w takim razie te długie listy imion, to całe jeden zrodził drugiego, drugi zrodził trzeciego, nie miało służyć za kronikę czasową, to po co komukolwiek chciało się to w ogóle spisywać i pamiętać? Po co to tam jest?
Cel był zupełnie inny. Prawdziwym celem genealogii biblijnych jest po prostu śledzenie linii pochodzenia. Kto z kogo się wywodzi? A co za tym idzie? Ustalanie prawowitości. Kto przynależy do jakiego plemienia? Kto ma prawa do dziedziczenia ziemi? Kto może sprawować funkcje kapłańskie? Cechą absolutnie powszechną, i to w niemal każdej starożytnej genealogii bliskowschodniej, jest tak zwana kompresja.
Czyli skracanie.
Tak. Celowe pomijanie pewnych generacji, żeby zachować określoną rytmiczną strukturę. Taką, która pomagała zapamiętać te linie, bo przypomnijmy, mówimy o kulturach ustnych.
Jasne. I tu mi się od razu przypomina fantastyczny argument ze źródła. Przechodzimy płynnie ze Starego do Nowego Testamentu. Pierwszy rozdział Ewangelii Mateusza. Mamy ten początek, prawda, który wymienia wszystkich przodków Jezusa. Mateusz tam podaje taki bardzo równy, miarowy rytm. 14 pokoleń od Abrahama do Dawida, potem 14 do wygnania w Babilonie, no i potem 14 od wygnania do Jezusa. I powtarza to magiczne słowo zrodził.
Zgadza się.
Zrodził tego, tamten zrodził tamtego. I kiedy czyta to dzisiejszy człowiek, to brzmi jak bezpośrednia relacja ojciec-syn. Nie mamy wątpliwości.
Dokładnie, bo nakładamy nasze dzisiejsze znaczenie słowa zrodził.
Ale jeśli zajrzymy głębiej, zrobimy proste porównanie krzyżowe ze Starym Testamentem, konkretnie z drugą Księgą Królewską, która jest historycznym zapisem, to wychodzi na jaw bardzo ciekawa rzecz. Mateusz celowo pominał aż trzech władców z rzędu. U Mateusza król Joram niby bezpośrednio zrodził Ozjasza, ale w księgach historycznych Joram wcale nie był ojcem Ozjasza. On był, jeśli dobrze liczę, jego pra-pra-pra-pradziadkiem.
O właśnie.
Mateusz przecież doskonale znał historię. Pominął ich, żeby zachować tę matematyczną, pamięciową symetrię trzech czternastek. To znaczy, że w ich kulturze słowo zrodził nie oznaczało wyłącznie ojcowstwa biologicznego.
Ono oznaczało po prostu stał się przodkiem. Albo dał początek linii rodu, z którego ostatecznie wyszedł ten człowiek. I skoro, jak to pięknie pokazałaś, słowo zrodził potrafi pominąć 100 albo i 200 lat z pradziadka ma prawnuka?
To oś czasu przestaje być osią.
Oś czasu całkowicie przestaje istnieć jako narzędzie pomiarowe. Cała ta matematyczna presja w Księdze Rodzajów wyparowuje. A jeszcze mocniejszym dowodem na to z samego materiału Van Noya jest 10 rozdział Księgi Rodzaju, słynna tabela narodów.
O tak.
To jest niezwykle ważny tekst z perspektywy starożytnych. Tabela ta wymienia potomków Sema, Hama i Jafeta, synów Noego, po potopie. I ona opisuje, jak te bardzo różne grupy rozsiewają się po świecie. I mamy tam wyliczone potężne państwa, prawda? Narody takie jak ludy Asyrii, Elamu czy ten sam Egipt.
Zgadza się.
I co najważniejsze, tekst wyraźnie mówi, że te grupy zostały rozproszone na różne tereny geograficzne i uwaga, każda mówiła już własnym odrębnym językiem.
I to znowu rozbija ten mit krótkiego czasu. Wracamy do naszych biednych 292 rad z wyliczeń. Przecież to jest lingwistycznie, demograficznie i historycznie niemożliwe.
Niemożliwe w żaden naturalny sposób.
Nie da się wziąć jednej małej rodziny wysiadającej z Arki i w mniej niż 300 lecia wygenerować z nich kilku potężnych mocarstw z zupełnie niezależnymi i ukształtowanymi rodzinami językowymi. Każdy, kto choć trochę interesuje się językoznawstwem, wie, że rozwój lingwistyczny to jak zmieniają się głoski, jak dialekty bardzo powoli stają się w ogóle nierozpoznawalnymi dla siebie językami. To wymaga potężnych połaci czasu.
To są 1000 lecia.
Właśnie. 100 lecia to za mało, więc sama Biblia w rozdziale 10 logicznie unieważnia próbę matematycznego czytania rozdziału 11.
Zdecydowanie. Sama zrywa z tym chronologicznym rygorem.
No dobrze. I tu myślę, że wielu naszych słuchaczy może w tym momencie zacząć się zastanawiać nad jedną bardzo konkretną rzeczą. Skoro zdejmujemy z tekstów biblijnych ciężar bycia osią czasu, prawda? Skoro akceptujemy ten tak zwany głęboki czas, fakt, że Ziemia i ludzie są tu od bardzo, bardzo dawna, czy to nie jest tak, a zresztą takie pytanie padło z sali podczas samego wykładu, czy taka otwartość nie jest automatycznie szerokim otwarciem drzwi dla pełnej akceptacji teorii ewolucji?
I tu odpowiedź na to z materiałów źródłowych jest niezwykle ważna, bo wykładowca odpowiada na to zdecydowanie nie.
Nie?
Nie. Bo wiek i upływ czasu, te długie okresy, to jest tylko jedna strona medalu, jeden z czynników w tej debacie. Wykład przypomina nam, że istnieje całkiem duża grupa ludzi, myślicieli czy też naukowców, którzy w pełni godzą się z geologią, akceptują, że świat jest nieprawdopodobnie stary, liczony w miliardach lat, a sam człowiek krąży po nim od dawna.
Mhm.
Ale mimo to pozostają całkowicie nieprzekonani co do, dajmy na to, makroewolucji. Czyli ewolucyjnych przekształceń między różnymi gatunkami. I to jest strasznie istotne założenie.
Dlaczego to jest tak ważne?
Bo to uwalnia nas od tej okropnej polaryzacji, od myślenia zero-jedynkowego, że albo wierzysz, że wszechświat powstał 6000 lat temu w 6 24-godzinnych dni, albo musisz podpisać się pod każdym jednym postulatem ewolucji darwinowskiej.
Czyli Kemem zdejmuje pewien intelektualny kaganiec?
Tak. Wykład przywołuje tu znów konkluzję Warfielda. I te wnioski brzmią, no one są po prostu wyzwalające dla teologów. Warfield pisze niemal dosłownie, że te starożytne dane biblijne z genealogii pozostawiają nas całkowicie bez wskazówek co do tego, ile czasu upłynęło od stworzenia do potopu, a potem od potopu do Abrahama.
Czekaj, całkowicie bez wskazówek. Dla wielu osób, które próbowały to latami rysować na osiach czasu, to jest stwierdzenie prawie obrazoburcze.
A jednak od stworzenia mógł minąć milion lat, od potopu mogło upłynąć 20, 50 albo 150 tysięcy lat. Pomiędzy tymi wydarzeniami z czysto egzegetycznej perspektywy mogła upłynąć każda uzasadniona sensowna ilość czasu.
Niesamowite.
I to nie jest, to podkreśla wykład, to w ogóle nie jest problem teologiczny. Teksty biblijne nie są zainteresowane odpowiadaniem na to pytanie. Jeżeli my, jako współcześni badacze, potrzebujemy poznać daty powstawania skał czy wczesnych ludów, musimy wziąć narzędzia nauk przyrodniczych i ich użyć. Biblia nam tego nie ułatwi, bo ma inny cel.
Ale wiesz, skoro już tak rozbrajamy te miny, to musimy zaadresować ewidentnego słonia w pokoju, który się tu właśnie pojawił.
Wiedziałam, że o to zapytasz. Chodzi o potop.
Dokładnie. Kwestia samego potopu. No bo skoro zdejmujemy z osi tę sztywną datę 2300 lat PNE, to co właściwie ten wykład robi z samą historią wody zalewającej świat? Przecież księga mówi wprost, że woda zakryła, cytuję, wszystkie najwyższe góry. Czy to ma znaczyć, że z perspektywy tego głębokiego patrzenia na teksty, ta powódź to była po prostu czysta metafora, jakaś bajka przy ognisku?
I tu materiał jest bardzo wyważony, ale stanowczy. Nie. To wcale nie neguje historyczności samego potopu, ale Wannoy proponuje, byśmy znów zdjęli nasze współczesne okulary i przyjrzeli się językowi.
Jasne.
Chodzi o starożytne rozumienie słów wszystko, cała ziemia, czy wszyscy. Nasz współczesny zachodni umysł traktuje te słowa jako zwroty absolutnie uniwersalne, planetarne wręcz, obejmujące całą kulę ziemską.
No tak, jesteśmy nauczeni. Cała ziemia to znaczy od bieguna do bieguna.
Właśnie. Tymczasem w tamtym starożytnym kontekście językowym te słowa oznaczały po prostu znany, doświadczany i zamieszkały przez tych ludzi świat.
Czyli to było trochę bardziej wszędzie tam, dokąd sięgamy pamięcią lub wzrokiem.
Tak. Wykład używa tu zresztą świetnej analogii wyciągniętej wprost z późniejszej historii w tej samej księdze, z historii Józefa w Egipcie. Pamiętasz wielki głód w regionie?
Tak, jasne. 7 lat chudych.
No i w pewnym momencie jest tam zapisane zdanie. Wszystkie narody ziemi schodziły do Egiptu, do Józefa, by kupować zboże. I teraz pomyśl, czy jakikolwiek, no, poważny czytelnik uważa, że nagle rdzenni mieszkańcy Ameryki Północnej albo, nie wiem, chłopi z wczesnych dynastii z Chin
pakowali się na bambusowe statki i żeglowali do delty Nilu po worek pszenicy?
No nie, to absurdalne. Absurdalne. Zrozumiałe jest dla nas z kontekstu, że wszystkie narody ziemi oznaczało narody basenu Morza Śródziemnego, narody Bliskiego Wschodu, ich lokalny mikrokosmos.
Aha.
I ten sam mechanizm wedle tych analiz aplikuje się do potopu. To woda zalała cały im znany świat, niszcząc tę konkretną historyczną populację. Zresztą z naciskiem na bezstronność naukowa Wannoy ocenia tak zwaną geologię powodziową.
Tę teorię, która mówi, że wszystkie warstwy skorupy ziemskiej powstały z powodu tej jednej fali potopu?
Tak, teorię Whitcomba i Morrisa. Materiał traktuje ją jako naukowo bardzo słabą, właściwie niemożliwą do utrzymania z punktu widzenia fizyki i geologii. Jednak wyraźnie oddziela ten brak geologicznego dowodu na zjawisko o skali planetarnej od samego faktu ogromnej, niszczycielskiej, lokalnej powodzi, która ocaliła Noego, o której pamięć pozostała.
Wiesz, to jest świetny argument na to, jak nauka, taka żmudna praca geologów i archeologów, wcale nie musi nas spychać do jakiegoś defensywnego kąta. Przeciwnie, odkrycia w nauce mogą stanowić genialną motywację do tego, żebyśmy wzięli te starożytne księgi pod lupę i zadali sobie pytanie, zaraz, czy my ich aby na pewno właściwie używamy, bo zmuszają do głębszego wczytywania się.
Pełna zgoda?
Skoro jesteśmy przy wczytywaniu się, zaproponowałabym teraz coś ekstra. Zróbmy krok wstecz. Cofnijmy się do absolutnego początku. Pierwsze zdania omawianych tekstów źródłowych. Księga rodzaju 1, prawda? Zobaczmy, jak ten nasz nowy, wolny od tej uciążliwej, chronologicznej presji sposób czytania pozwala dostrzec, co ten tekst miał tak naprawdę przekazać, zwłaszcza w zderzeniu z resztą starożytnego świata.
To jest bodaj najbardziej fascynująca część całego materiału Wannoya. Kontekst historyczny. Bo te rozdziały od 1 do 11 to jest głęboka prehistoria w stosunku do tak zwanej historii świeckiej, która pojawia się w Biblii dopiero od czasów Abrahama.
I z czym my to w ogóle możemy porównać z tamtego okresu?
z tekstami z Mezopotamii. Ekspert przywołuje babiloński epos o stworzeniu świata, Enuma Elish.
Znam to, kojarzę z historii powszechnej. To były te słynne gliniane tabliczki z pismem klinowym z wykopalisk w Niniwie, prawda? Pamiętam z lektur, że to odkrycie w XIX wieku to było absolutne trzęsienie ziemi dla ówczesnego świata zachodniego. Ludzie nagle zdali sobie sprawę, że istnieją równoległe, starożytne opowieści o początkach wszechświata.
Dokładnie. Ale Vanoli zwraca uwagę na kluczowe różnice. O co chodzi w Enuma Elish? To jest opowieść kompletnie przesiąknięta walką, intrygami i krwią. Tamtejszy panteon to bogowie wyłaniający się właściwie z pierwotnej materii. Rodzą się z cielska wód, to słone i słodkie wody znane jako Tiamat i Apsu.
Czyli bogowie nie są z zewnątrz, rodzą się z przyrody?
Tak. Jest to Teogonia, narodziny bogów. I oni natychmiast zaczynają toczyć ze sobą krwawe wojny o władzę. Knują, mordują się nawzajem. A świat, no i my, ludzie, jesteśmy stworzeni niemal przez przypadek. Człowiek zostaje ulepiony z ziemi i z krwi zarżniętego buntowniczego bóstwa w zasadzie po to, żeby być tanim robotnikiem i odciążyć bogów od ciężkiej pracy.
Jakie to jest przygnębiające. To znaczy mroczne i takie chaotyczne.
Bardzo mroczne.
I wiesz, kiedy sobie zdamy sprawę, w jakiej gęstej, mitologicznej i politeistycznej zupie kulturowej obracali się ci starożytni Izraelici, to weźmy ten pierwszy werset Księgi Rodzaju. On nagle brzmi jak, to brzmi wręcz, wiesz, buntowniczo. Na początku Bóg stworzył. I tyle.
I koniec, prawda? Cisza.
Tak. Żadnego tłumaczenia, skąd ten Bóg się wziął. Nie jest stworzony z wody. Nie musiał podżegnąć gardła innemu Bogu, żeby zbudować sklepienie niebieskie. Jego istnienie jest po prostu majestatycznie, bezdyskusyjnie założone z góry. To jest ciche, chłodne i niesamowicie potężne założenie monoteizmu, które rzucono prosto w twarz wszystkim tym chaotycznym mitom wschodu.
To jest piękne podsumowanie. Zamiast widzieć w tym tekst naukowy, dostrzegasz w nim manifest teologiczny. I na koniec tej myśli o pierwszym rozdziale Vanoli serwuje nam taką małą gramatyczną ciekawostkę, o której niewiele osób wie, chyba że uczyli się hebrajskiego. Chodzi o słowo użyte na początku tekstu na określenie Boga Elohim.
Słyszałam, że Elohim ma w sobie zaszytą jakąś zagwochtkę z liczbą mnogą, tak?
Właśnie. Przyrostek im w hebrajskim jest końcówką liczby mnogiej. Samo słowo literalnie tłumaczy się jako bogowie.
Czyli moglibyśmy krzyknąć, ha, mamy cię, jednak politeizm.
Ktoś by tak pomyślał, wyrywając to z kontekstu. Ale tu pojawia się ten geniusz, to przełamanie zasady. To słowo z końcówką mnogą w pierwszym wersecie Księgi Rodzaju łączy się z czasownikiem, uwaga, w liczbie pojedynczej.
Czyli gramatycznie to jest w stylu bogowie stworzył?
O, dokładnie tak, bogowie stworzył. Hebrajski czasownik bara, który określa stwarzanie wyłącznie z niczego, jest tu w liczbie pojedynczej. To tak jakby ten starożytny język sam z premedytacją łamał swoje sztywne zasady składniowe. Robi to, by wyrazić koncepcję zwaną przez lingwistów pluralis majestatis.
Liczba mnoga dla podkreślenia majestatu?
Właśnie. Zamiast opisywać tłum bogów, panteon, tekst używa gramatycznego błędu, by zintensyfikować obraz potęgi. Podkreśla absolutną, nieskończoną potęgę pojedynczego stwórcy, zbierając to wszystko, co w Babilonie było rozrzucone na setki pomniejszych bóstw, w jedne, najwyższe i jedyne ręce.
Niesamowite. Odkrywanie takich niuansów jest po prostu uwalniające. I to prowadzi nas chyba do podsumowania tej naszej dzisiejszej analizy, bo patrząc na to wszystko, na wnioski Vanoja, Warfielda i reszty, zdajemy sobie sprawę z jednego. Największym odkryciem tego wykładu wcale nie są poprawne daty w kalendarzu.
Nie są.
Tu. Jeśli uprzemy się, że starożytny tekst o pochodzeniu ludzkości ma być naszym współczesnym arkuszem w Excelu, generujemy sztuczne, absurdalne problemy z cyklu mój prapra, pradziadek z pogańskiego Ur siedzi mi rano w salonie. Zmuszamy światłych ludzi do rzeźbienia teorii spiskowych i wymyślania udawanych skamieniałości, żeby tylko matematyka się spięła. Zrozumienie to, co dzisiaj punkt po punkcie omówiliśmy, że rodowody to linie wyznaczające prawa do przodków i ziemi, a w żadnym wypadku nie ścisłe kalendarze, rozwiązuje ten fałszywy, wielowiekowy konflikt między dwiema bardzo różnymi sferami, między wiarą a badaniami naukowymi. Zostawia miejsce dla obu.
Pełna zgoda. I to jest doskonały fundament pod końcową myśl. Po coś, z czym chciałbym, a w zasadzie oboje pewnie byśmy chcieli, zostawić dzisiaj naszych słuchaczy na dłuższą chwilę.
Co to takiego?
Biorąc pod uwagę to wszystko, czego dowiedzieliśmy się, analizując dzisiaj te wczesne, błędne założenia egiptologów czy geologów, można się głęboko zastanowić, ile jeszcze dzisiejszych gorących sporów, tych, wiesz, medialnych batalii na pierwszej stronie gazet, wynika z tego samego błędu. Ile z nich opiera się wyłącznie na tym, że bardzo uparcie staramy się czytać i interpretować starożytną, wielowarstwową literaturę tylko i wyłącznie przez wąski, ciasny pryzmat współczesnych naukowych czy politycznych postulatów. Całkowicie ignorując to, w jakim w ogóle celu, w jakim środowisku i dla kogo te teksty zostały tysiące lat temu napisane.
To jest świetne i bardzo prowokacyjne pytanie, które każdy może sobie chyba odnieść do własnego sposobu filtrowania informacji, bez względu na to, po jakiej stronie jakiejkolwiek dyskusji akurat stoi.
Dokładnie tak.
Ale i fascynującego materiału. Zachęcam oczywiście wszystkich do własnych, samodzielnych poszukiwań i drążenia w historii, bo jak wielokrotnie sobie udowadniamy w tych analizach, prawdziwa, ugruntowana wiedza zawsze uwalnia od fałszywych dylematów. To wszystko na dziś. Usłyszymy się przy kolejnej analizie.